między dniem a dniem.
Minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś politycy PO mają zaprezentować wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Wiele wskazuje na to, że kandydatem na nowego premiera może być Grzegorz Schetyna, lider tej partii, ale arytmetyka sejmowa jest nieubłagana, panie ministrze.
No cóż, ja lubię być świadkiem pasjonujących wydarzeń politycznych i czekam na charyzmatyczne, premierowskie przemówienie Grzegorza Schetyny. Oczywiście opozycja ma prawo, to jest jeden z instrumentów przewidzianych w polskim prawie, żeby takie wnioski o wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów albo konstruktywne wotum nieufności wobec całego rządu składać. Natomiast ja nie widzę żadnego powodu, żeby taki wniosek mógł przejść w sensie merytorycznym. Rząd wypełnia swoje zadania, realizuje obietnice wyborcze, cieszy się dużym poparciem społecznym. Również pani premier osobiście cieszy się dużym poparciem społecznym, więc jest to jakiś moim zdaniem nieodpowiedzialny falstart i skończy się tak, jak wszyscy wiemy, po prostu wielkim hałasem, awanturą, niepotrzebną stratą czasu, ostrą debatą sejmową i utrwaleniem pozycji rządu pani premier Beaty Szydło.
No właśnie, szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann mówi, że liczy na debatę na temat polityki rządu PiS oraz na to, że gabinet pani premier Beaty Szydło jasno opowie się za Polską Unii. Ja mam pytanie, za jaką Polską i w jakiej Unii?
Polska chce być we wszystkich ważnych strukturach Zachodu. To jest w naszym interesie narodowym, zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej, bo to są dwie duże struktury integrujące świat Zachodu, a my jesteśmy częścią tego świata. Natomiast musimy zadbać o to, żeby te struktury się nie rozpadły. Na to oczywiście nic nie grozi, aczkolwiek były pewne niepokojące elementy w kampanii wyborczej Donalda Trumpa, ale już dzisiaj widzimy, że jednak na to nic nie grozi i ten sojusz militarno-polityczny ma stabilną przyszłość. Natomiast przed Unią Europejską wcale tak nie jest i moim zdaniem do ewentualnego rozpadu Unii Europejskiej prowadzą ci politycy bez wyobraźni, którzy cały czas mówią, że trzeba prowadzić taką politykę jak dotąd w Unii Europejskiej, trzeba integrować silniej Unię Europejską, trzeba dążyć do państwa federalnego, trzeba lekceważyć interesy państw, poszczególnych państw narodowych, zwłaszcza tych słabszych, mniejszych. I to już doprowadziło do Brexitu, czyli największej katastrofy politycznej w historii Unii Europejskiej i nikt z tego wniosków nie wyciągnął, nikt się do dymisji nie podał po takiej katastrofie, tak jakby się nic nie stało i ci ludzie realnie i obiektywnie doprowadzają do destrukcji Unii Europejskiej. My postulujemy reformy Unii Europejskiej, tak żeby ona przetrwała. To my jesteśmy obrońcami Unii Europejskiej, a nie ci euroentuzjaści, którzy doprowadzają do jej katastrofy.
A czy w takim razie rzeczywistość zaklina szef koncernu Axel Springer, który o czym poinformował wczoraj Wiadomości, który wydał swego rodzaju instrukcję do dziennikarzy pracujących właśnie w Polsce, a w mediach należących do tego koncernu. Instrukcję, jak należy odnosić się do tego, co się wydarzyło właśnie w Brukseli.
Ten szef tego niemiecko-szwajcarskiego koncernu odsłonił coś, co wiemy i co podejrzewamy i wiemy w gruncie rzeczy, że tak jest, bo naiwni nie jesteśmy, że w dużej części media odgrywają rolę gracza politycznego. I on po prostu dał temu wyraz w tym liście. Prawdopodobnie takie listy były regularnie przysyłane do dziennikarzy i redakcji należących do tego koncernu, ale teraz jakiś przeciek nastąpił i dowiadujemy się o treściach tych listów. To jest zachęcanie po prostu do uczestnictwa w grze politycznej na rzecz sił generalnie lewicowo-liberalnych, a przeciwko siłom konserwatywno-prawicowym, również w wymiarze polskim, bo w tym liście, który wczoraj odsłonięto czy pokazano, jest zachęta do wspierania pewnych sił politycznych w Polsce, a zwalczania innych.
Nigdy nie zapominajmy o podstawowych wartościach, jakie reprezentujemy, opowiadamy opowiadamy się za wolnością, rządami prawa, demokracją i zjednoczoną Europą. To takie podkreślenie jeszcze z tego listu.
I teoretycznie można byłoby się z tym wszystkim zgodzić, bo ja też jestem za wolnością, demokracją, ale też jestem za wolnością słowa. Natomiast tutaj widać, że szef tego koncernu wydaje instrukcje polityczne, naruszając prawo do wolności słowa dziennikarzy koncernu, czy tytułów, który ten koncern, którego właścicielem jest ten koncern. Natomiast wolność słowa jest absolutnie wartością cywilizacji świata zachodu, wartością europejską, trzeba o nią dbać. Pamiętamy historię jeszcze z poprzedniego rządu, kiedy przedstawiciele, ważni ministrowie rządu Donalda Tuska interweniowali w Niemczech, żeby na przykład zmienić redaktora naczelnego ważnego tytułu prasowego w Polsce i zresztą tak się stało.
No to są jakieś argumenty, żeby właśnie przerwać ten monopol związany z funkcjonowaniem polskich mediów, szczególnie regionalnych?
Ja nawet kilka dni temu miałem spotkanie z trojgiem posłów do Bundestagu, z Komisji Kultury i Edukacji Bundestagu i między innymi o tym rozmawialiśmy, bo to ich oczywiście interesowało, jakie są plany związane w Polsce, plany prawne związane z chęcią dekoncentracji mediów i otwarcie im mówiłem, że tak jak u was w Niemczech, niewyobrażalna jest sytuacja, w której na przykład 80 czy 90% jakiegoś segmentu prasy regionalnej na przykład jest w rękach na przykład kapitału francuskiego. I to jest niewyobrażalne, bo macie takie prawo, które do tego nie dopuszcza.
I co pan tak minister usłyszał?
Tak i w Polsce nie może być takiej sytuacji. To był błąd po prostu, potężny błąd III RP i polityk poprzednich rządów i ustroju, który mieliśmy, że do tego doprowadzono, że 80-90% prasy regionalnej jest w rękach kapitału pochodzącego z jednego kraju, nie z Polski, to nie kapitału polskiego. Pracujemy teraz nad tym, pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi, które doprowadzą do silniejszej dekoncentracji właścicielskiej w przestrzeni mediów, bo takiego monopolu w mediach kapitału pochodzącego z jednego kraju w poważnym kraju Unii Europejskiej być nie może, a my powinniśmy siebie traktować jako poważny kraj Unii Europejskiej, bo takie sytuacje są niewyobrażalne w Niemczech czy we Francji na przykład.
Panie ministrze, a czym zakończy się sprawa, projekt dotyczący jednolitej ceny książki? Projekt trafił do pracy w ministerstwie, chociaż jest, jak mówi minister Gliński, odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie rynku księgarskiego. Właściwie chodzi o ochronę małych, drobnych księgarni, ale też jest sporo wątpliwości. Czy nie jest tak, że jednolita cena książki, czyli ustanowienie stałej ceny przez rok, no spowoduje to, że ceny będą wysokie i czytelnictwo spadnie?
Ten problem był już dyskutowany w poprzedniej kadencji i doprowadził do ostrego sporu między koalicjantami, między PO i PSL-em i nie został sfinalizowany. I mniej więcej z tym samym pomysłem dzisiaj wydawcy książek do nas dotarli i my oczywiście z zainteresowaniem wysłuchujemy ich argumentów, ale też znamy argumenty przeciwne, im się też przysłuchujemy. W związku z tym chcę jasno powiedzieć, że dzisiaj nie ma żadnego rozstrzygnięcia po stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy idziemy w tą stronę, którą nam podpowiadają wydawcy książek, czy też nie. Musimy po prostu te argumenty zważyć i jeszcze decyzji na temat tego, czy w takim kształcie z ustawą o jednolitej cenie książki idziemy, czy nie, jeszcze takiej decyzji nie ma.
Więcej konkretów wiadomo, jeśli chodzi o projekty związane z ustawą o opłatach abonamentowych radiowo-telewizyjnych, abolicja dla osób niepłacących, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa w skuteczności poboru tej opłaty. Takie mają być główne korzyści i właściwie no, tak też zapowiada minister Gliński, że ustawa powinna wejść jak najszybciej, bo te wpływy jednak spadają.
Mamy w Polsce 20 mediów publicznych. W jednym z nich dzisiaj rozmawiamy. Radio Lublin jest medium publicznym. Często się zapomina, że mamy ich tyle, że wszystkie media, na przykład rozgłośnie regionalne, bardzo popularne w poszczególnych miastach wojewódzkich, to są też media publiczne i one zasługują na to, żeby być silniej zasilane ze środków publicznych, a mamy od lat kryzys poboru abonamentu i te wpływy z abonamentu nie są duże i media publiczne są zmuszone ścigać się z mediami komercyjnymi na zarabianie pieniędzy z reklam, z rynku, a to oznacza osłabienie oferty misyjnej programowej. Ja wiem, że wy i tak dzielnie tę ofertę przedstawiacie, ale no, nie są to komfortowe warunki działania i też w żadnym dużym kraju europejskim tak słabego zasilania ze środków publicznych, mediów publicznych nie ma. Musimy tę sytuację naprawić i stąd ten projekt. Chcemy, żeby jednak współodpowiedzialność za utrzymywanie tych mediów ponosili w szerszej mierze obywatele polscy niż dziś. Dzisiaj tylko 13% gospodarstw domowych regularnie ten abonament płaci, a powinni płacić wszyscy, którzy mają odbiorniki radiowe czy telewizyjne zgodnie z prawem w Polsce, z wyłączeniem oczywiście tych kategorii społecznych, które są wyłączone z płacenia abonamentu, mają taki przywilej, żeby go nie płacić.
Tylko ten projekt, o którym wspomniałem na początku, to jest projekt, który ma poprawić skuteczność w poborze, ale tak naprawdę problemu on nie rozwiązuje, a na ustawę, taką dużą ustawę medialną cały czas czekamy, no i nie zanosi się na to, żeby ona szybko się pojawiła.
Tak, teraz chcemy po prostu naprawić tę sytuację bieżącą, natomiast też pracujemy nad taką kompleksową zmianą utrzymywania mediów publicznych. Są tutaj różne warianty przedstawiane i myślę, że w przyszłym roku taka duża ustawa poprawiająca sytuację materialną mediów publicznych ma szansę wejść w życie.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia życzę.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.